macie swoje Biblie? Elektroniczne są tylko dozwolone. Okej. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział. Wiecie, to jest znany fragment, ale chciałbym, zanim będę się dzielił, chciałbym coś pokazać. Od trzeciego wiersza będę czytał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. I dalej jest napisane, że w Chrystusie, w Nim mamy odkupienie. W Nim mamy odkupienie. Poprzez Jego krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Widziałem i ciągle widzę wierzących w Boga i wyznających Jezusa jako Pana, a ich życie często jest w rozsypce. Często grzech jeszcze panuje w ich życiu. Jest pytanie, czy po to umarł Jezus? Nie. Tam jest napisane, pewnej tajemnicy, tajemnicy woli Boga Ojca. Wiecie, co było tą tajemnicą? 10 wiersz o tym mówi. Aby z nastaniem pełni czasów wykonać tą tajemnicę. Z nastaniem pełni czasów. Od kiedy są te pełnie czasów? Od momentu, kiedy Jezus Chrystus zasiadł na tronie. Halleluja. Od tego momentu żyjemy w pełni czasów. I co Jezus Chrystus chce zrobić? Aby połączyć tą, w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. On chce połączyć niebo z ziemią. Wiecie, przez kogo? Przez Kościół, przez swoje ciało na ziemi. Zanim przejdę do takich przeszkód w manifestacji czerpania, manifestacji dzieł odkupienia w życiu wierzącego, podzielę się z wami czymś. Musimy, kochani, to zrozumieć, więc potrzebujemy gdzieś wrócić do początków. I kiedy czytamy początek historii człowieka, zobaczymy, że Bóg stworzył człowieka, osadził go w ogrodzie Eden. Eden oznacza rozkosz, przyjemność, spełnienie. Pomyślcie przez chwilę. Człowiek był w miejscu rozkoszy, spełnienia i jednocześnie w cudownej relacji z Bogiem, który był wszechmogący, był pełen miłością i czerpał życie z Niego. Wróg już wtedy był. Biblia wyraźnie o tym mówi. I dlatego Bóg, który ma naturę Ojca, zrobił jedną rzecz. Wiedział, że człowiek został stworzony z wolną wolą. Amen. I nigdy Bóg nie odbierze nam wolnej woli. Wiecie, co to znaczy? Że dzisiaj ty możesz zdecydować o swojej przyszłości. Masz wolny wybór. Możesz wierzyć w co chcesz, możesz żyć jak chcesz, ale konsekwencje poniesiesz. I Bóg powiedział, z jednego drzewa nie wolno wam tego dotykać nawet. Dlaczego? Bo umrzecie. Widzicie, Bóg Ojciec, On jest mądrością i On ostrzegł człowieka. Pomyślcie teraz sobie, Co zrobił diabeł? Przyszedł do żony Adama. Jeden człowiek powiedział dobrą, fajną rzecz. Żona powiedziała do mężczyzny każdego. Nie rozmawiam z żadnym mężczyzną, jeśli mojego męża nie ma przy mnie. Coś wam powiem, to jest mądrość. To jest mądrość. Co zrobił diabeł? Czy rzeczywiście? Zobaczcie, co on zrobił. To są subtelne, duchowe rzeczy, bo człowiek jest duchem, ma duszę i dzisiaj mamy takie ciało, jakie mamy. Ale Boże Słowo nas naucza, że Bóg nas stworzył jeszcze przed założeniem świata. Kiedyś zadałem Panu pytanie, ja mówię, Boże, to gdzie ja byłem? I Ojciec odpowiedział, Synu, byłeś w moim sercu. Zanim powstał ten świat, Ty i ja byliśmy już. W odpowiednim momencie mogliśmy się narodzić. Ja chcę wam powiedzieć, że każdy z nas ma swoje powołanie i przeznaczenie w Bogu. Nieodwołalne. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam z tego jeść? Zwróćcie uwagę. Po raz pierwszy Bóg przyszedł do człowieka z wolną wolą i powiedział tak, daję ci ograniczenie. Masz wolną wolę, ale ja ci daję pewne ograniczenie. Tego nie możesz robić, bo umrzesz. Wiecie co? To jest taka subtelna rzecz. To znaczy, że ty, Boże, nie jesteś taki dobry, jak mi się na początku wydawało. Bo dajesz mi ograniczenie. Zakazujesz mi coś. Ograniczasz moją wolną wolę, moje wybory. Ostrzegasz mnie. Coś wam powiem. Ewa to przyjęła. I co za tym poszło? Rzeczywiście, Bóg nie ogranicza. Ja myślałam, że On jest nieskończenie dobry dla mnie. To tak, jakbym ja mogła robić, co bym chciała. A jednak dał mi ograniczenie. Co poszło za tym? Niewiara. Niewiara, że to, co Bóg powiedział, jest prawdziwe. Innymi słowy, szatan co zrobił? Przyszedł duch wątpliwości, po pierwsze, w dobroć Boga, po drugie, i kiedy ten duch otrzymał prawo, Ewa otworzyła mu furtkę w swoim sercu, które jest źródłem życia. Za tym duchem przyszła niewiara, duch niewiary. A więc jeśli przychodzi duch niewiary i kwestionuje prawdę ze słowa, to co za tym idzie? Bunt i nieposłuszeństwo. I to jest problem, kochani, całej ludzkości dzisiaj. Od czego się zaczęło? Diabeł zrobił, i coś wam powiem, ze względu na to, że to działa, on i dzisiaj w taki sam sposób funkcjonuje. Pierwszą rzeczą zaneguje w twoim życiu, że Bóg jest dobry dla ciebie. I jeśli dasz się na to złapać, ze względu na swoje życie, na swoje doświadczenia z przeszłości, jakkolwiek, to za tym przyjdzie duch niewiary, który będzie miał dostęp do twojego serca i on sprawi, że przestaniesz wierzyć i ufać temu słowu. A kiedy przestaniesz wierzyć i ufać temu słowu, to będziesz chodzić własnymi drogami i będziesz wybierać sobie tylko to, co jest przyjemne dla ciebie z tego słowa. to przyniesie ci zniszczenie, bo to są otwarte drzwi dla królestwa ciemności w życiu każdego człowieka, nawet wierzącego. Co diabeł powiedział? Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. O mój Boże, znający dobro i zło. Kobieta zobaczyła, poszła za swoim, za pragnieniem ciała, za zmysłami cielesnymi. Jaki był pierwszy owoc grzechu? Wstyd i ukrycie się przed Bogiem, przed Jego Słowem. Pierwsze, że to wstyd. A więc Ewa najpierw zwątpiła w Boże Słowo, duch zwątpienia pukał do drzwi jej serca i został w końcu przyjęty. Ona się zgodziła na to, bo ona miała wybór. Gdy zwątpiła, była pod wpływem ducha zwątpienia, zaczęła niedowierzać Słowu Boga. Duch niewiary, coś wam powiem, to jest brat bliźniak ducha zwątpienia. Najpierw przychodzi duch zwątpienia, puka do serc. Jeśli serce się otworzy na to, to duch niewiary przychodzi wraz z nim. Niewiary w co? W dobroć Boga i to słowo. Duch niewiary został przyjęty. A jeśli duch niewiary zostaje przyjęty, co on robi? Nie możesz tego brać dosłownie. Coś wam powiem. Ja słyszałem pastorów ewangelicznych kościołów, którzy mówili, to są przenośni, nie możesz tego brać dosłownie. I dlatego Kościół wygląda, jak wygląda. Mówię ogólnie. Widzisz, nie dowierzając Bożemu Słowu, okazała mu nieposłuszeństwo. Przyszedł duch buntu, niezależności wobec słów, wobec Boga Ojca i Jego Słowa. To są trzy kroki do upadku człowieka. Zauważcie, że będziecie jak Bóg. Biblia mówi, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, tak? Więc my mamy naśladować swojego Ojca w niebie, w naszym życiu tutaj na ziemi. Bądźcie naśladowcami. Czyli bądźcie tacy, jaki jest wasz Ojciec. Ale oni chcieli być jak Bóg bez polegania na Bogu. Poprzez bycie niezależnym od Boga, Jego Słowa, coś wam powiem. Takie życie to jest życie według własnej sprawiedliwości, a nie Bożej. Ono nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach Boga i w oczach Jezusa. Jezus nigdy nie będzie brał jednej strony czy drugiej strony. On przychodzi ze swoim królestwem. Bo On jest królem tego królestwa, a Jego królestwo stoi na fundamencie prawa, Bożego prawa, nie naszego, Bożego i boskiej sprawiedliwości, nie naszej. Kiedy patrzę na ludzkość i myślę, że kiedy uważam, że wszyscy się z tym zgodzimy, każda decyzja, jaką człowiek podejmuje od momentu grzechu, która nie jest oparta o prawdę tego słowa, w konsekwencji obraca się przeciwko człowiekowi. i przynosi mu zniszczenie, ból, cierpienie, choroby, śmierć, nawet tą wieczną śmierć. Złe wybory i złe decyzje. Przez rok czasu jeździłem do schroniska brata Alberta i powiedziałem w którymś momencie: wy pewnie jesteście źli na cały świat, ale ja mówię, to wasze wybory i wasze decyzje was tutaj doprowadziły, że jesteście dzisiaj w tym miejscu. Niektórzy ze złości zgrzytali na mnie zębami, bo usłyszeli trudną prawdę. Ale taka była prawda. A Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie w naszym życiu. On za to poświęcił swoje życie. Wiecie, żeby wyjść spod tego, można by powiedzieć, przeklętego koła, potrzebujesz w świadomy sposób zrozumieć taką rzecz. Jeśli nie ufasz w dobroć swego Ojca w niebie, to żyjesz w grzechu. Jeśli nie wierzysz Jego słowu, żyjesz w grzechu. Ja kiedyś nie myślałem, że niewiara. Ja się użalałem: Panie, ale ja nie mam takiej wiary potrzebnej do tego, żeby to zadziałało. To tak jak żyłem w odrzuceniu i myślałem tak: skoro ja cierpię, to nie może być moja wina. No bo to ja cierpię. Więc to nie może być moja wina. To on, to ona, to oni, to miejsce, to nie ja. I dzisiaj wielu tak żyje niestety. A Bóg przyszedł i powiedział: synu, żyjesz w grzechu. Coś wam powiem, mi trudno było to przyjąć. Wiecie dlaczego? Bo to mnie zakłuło. A więc prawda nie zawsze jest przyjemna. Ale ja wiedziałem, że to Bóg do mnie mówi. Musiałem się oswoić około 1,5 miesiąca, żeby na nowo przyjść do Boga i się zapytać, na czym polegał ten grzech. A więc musiałem po prostu umrzeć ze swojej dumy i pychy i swojej własnej sprawiedliwości, przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, powiedz mi, na czym polega mój grzech. Ja nie chcę tak żyć w grzechu. Nie chcę Ciebie zasmucać. I powiedział: synu, spójrz na owoce swego życia. Nie przyjąłeś tego, co dla Ciebie zrobiłem. Wiecie, co robią buntownicy? Niezależni ludzie, żyjący w odrzuceniu, w ich życiu się objawia bunt, niezależność, kontrola, kontrolują życie innych, coś im powiesz, to wybuchają po prostu emocje. Nie przyjmują korekty. Tacy ludzie chcą pouczać zawsze wszystkich, ale nigdy nie przyjmują pouczenia dla siebie. Wiecie dlaczego? Bo duma i pycha ich zaślepiła. Taka jest prawda. Więc potrzebujemy, kochani, w świadomy sposób wyrzec się tych rzeczy. Ja wiem, że my nosimy w sobie spuściznę. Coś wam powiem. Grzechów naszych przodków. Ja w swoim życiu miałem 3 momenty, kiedy zrozumiałem to objawienie odnośnie przekleństw pokoleniowych i musiałem się utożsamić, coś wam powiem, z grzechem moich rodziców, moich dziadków, pradziadków i prapradziadków, to jest do 4. pokolenia. Ja nie mogłem powiedzieć: to oni, to nie ja. Bo ja byłem częścią tego rodu. Wiecie, co te grzechy niosą ze sobą? Duchowe DNA, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I wierzący, którzy się nie rozprawią nigdy z tym, powiem wam, co się w ich życiu dzieje. Oni pokutują nieraz przed Panem i płaczą przed Panem za swój grzech i myślą, przepraszają Go. Bóg oczywiście im to wybacza. To nie ma o czym mówić, bo Bóg nigdy się nie odwraca od nas. On chce nam pomóc. Ale potem wracają, wraca do tego grzechu. Pytanie, dlaczego? To co, Jezus nie miał mocy na krzyżu? Coś, ja wiedziałem, coś jest nie tak. I odkryłem coś. Poprosiłem Ducha Świętego, żeby przyszedł i pokazał mi grzechy moich przodków. I powiedziałem, Panie, i zaczął mi to pokazywać. Wiecie, co oznacza moje nazwisko Paliwoda? Gwałtownik. Nieobliczalny gwałtownik. Wiecie, co zrobił mój prapradziadek, który pochodził z Bałkan? Podpalił komuś gospodarstwo. Ktoś zginął tam, czyli poniósł za to śmierć i musiał uciekać stamtąd. I przekleństwo ciążyło na nim. Wiecie, skąd ja to wiem? Objawienie od Boga przyszło. I ja powiedziałem, Panie, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Musiałam pokutować z tego. Bo kiedyś osądziłem ojca za pewne zachowanie gwałtowne i potem to przeszło na mnie. Moja żona jest świadkiem tego. Ja się zastanawiałem, Boże, skąd to przyszło? Pan powiedział, w Tobie to zawsze było. Osądziłeś ojca jako małe dziecko. Jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Kiedy byłem na Ukrainie w pewnym kościele, pozwozili ludzi młodych autobusami na to spotkanie. Zadałem pytanie, ilu z was powiela pewne rzeczy charakteru w swoich rodzicach, których nienawidzicie dzisiaj? 70% ludzi podniosło ręce. Powiedziałem, powiem wam, skąd to przyszło. Powiedziałem swoje świadectwo. Osądziliście swoich rodziców za takie rzeczy. I dzisiaj zbieracie tego owoc. Widzicie, tak działa nieprawość, która jest zakorzeniona, wiecie gdzie? Nie w głowie, w naszych sercach. Więc ta nieprawość, Jezus musi się z tym rozprawić. I wiecie, po co są? Za chwilę dojdę do tego. Słowo sąd nam się kojarzy z karą, prawda? Ale coś wam powiem, w Biblii jest napisane, że Jezus jest sędzią i żywych, i umarłych, ale my potrzebujemy zrozumieć, że Jego sądy w czasie naszego życia tutaj, one są po to, żeby nas oczyścić z nieprawości, którą nosimy w sobie. To nie jest tak, że On chce nas potem, On za nas umarł. Jesteśmy częścią Jego oblubienicy, która niestety jest dzisiaj poraniona, delikatnie mówiąc, podzielona, jest pod wpływem bardzo często demonicznym. Trzy lata temu, 2 lipca, miałem spotkanie z Panem. Przeczytam wam, dokładnie zapisałem słowo w słowo. Kiedyś się dzieliłem tym w kościele, ale to przypomnę. Synu, mów więcej o mojej łasce. Czasy, które przychodzą, będą coraz trudniejsze. Duch tego świata będzie usiłował mieć coraz większy wpływ na życie mojego ludu. Będzie wywoływał taką presję, aby mój lud usiłował przypodobać mu się i znaleźć w nim swoje bezpieczeństwo i akceptację, czyli u ducha tego świata. Pan powiedział, to zawsze prowadzi do życia według ducha tego świata, a nie życia w moim królestwie, którym podzieliłem się z wami. Ucz o tym i ostrzegaj o tym. Powiedział tak, pamiętaj. Ja w swoim życiu kilka razy, to był prawie fizyczny głos, powiedział, pamiętaj albo zapamiętaj. To ja wiedziałem, że to jest tak ważne, że to wchodziło w mojego wewnętrznego człowieka, te słowa. Pokora i uniżenie otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. Posłuchajcie mnie. To pokora i uniżenie. To jest życie w wierze i przez wiarę. Wiarę w moje słowo. I potem Pan powiedział tak, nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, wiecie, że w łasce jest boska moc? Wiecie, że zbawienie jest tylko z łaski? Nie ma zbawienia bez łaski. Gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, która pragnie was uwolnić z tego wszystkiego, co oddziela was od mojej obecności i miłości, będziecie mi wdzięczni i oddacie mi chwałę. Oddziela was od mojej obecności. Wiecie, kiedy Pan mówi o obecności, wiecie, co ma na myśli? Spotkania osobiste. Dla pewnych ludzi żyjących w racjonalizmie mówią, jak to jest możliwe? Coś wam powiem. Jest możliwe. Ja miałem kilka spotkań takich bezpośrednich z Bogiem. Wiecie, co Jezus powiedział do ludzi? Ludzie czystego serca będą oglądać Boga, tak? Czy myślicie, że to jest iluzja? Czy to jest przenośnia? Nie. Czyste serce może stanąć przed świętym Bogiem. Brudne serce, kiedy staje przed świętym Bogiem, jest natychmiast osądzone. Bo Bóg nie zostawia swojej świętości na boku. Potem Pan mówi tak, kocham was pomimo waszych niedoskonałości. Pragnę społeczności z wami. Wiecie, kiedy Bóg mówi o społeczności, to mówi o bezpośredniej bliskości, że możesz spotykać się z Panem i z Nim rozmawiać, zadawać Mu pytania i będziesz słyszał odpowiedź. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja kiedyś będę słyszał samego Boga, to bym go wyśmiał po prostu. Powiedział, to chyba jest niemożliwe. A jednak. I potem Pan powiedział znowu, synu, pamiętaj, że łaska jest połączona z wiarą. Wiara jest połączona z łaską. Nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można chodzić w wierze bez mojej łaski. To wszystko jest darem, kochani. Rok później, 11 lipca 2022. Pamiętaj o tym, co mówiłem do ciebie wcześniej. Mów o mojej ofierze na krzyżu, aby moja przelana krew mogła przemawiać. Wiecie, że krew przelana, ona w świecie duchowym ma głos i mówi? Powiem wam, krew męczenników pańskich, wiecie o co woła? O boską sprawiedliwość. O pomstę. W niebie woła. Panie, kiedy pomścisz nas, przyjdzie czas, musi się dopełnić wina. Aby moja krew mogła przemawiać o zbawieniu, o odkupieniu, o uzdrowieniu, o uwolnieniu, o mojej łasce i miłosierdziu. O mojej miłości i potem Pan powiedział tak, a także o moich sądach, posłuchajcie mnie uważnie, które przynoszą upamiętanie i korektę do życia, które zwracają uwagę na to, co mi się nie podoba, a co przynosi zniszczenie do życia mojego ludu. Wiecie, po co są Boże sądy? One są skierowane na nieprawość. Jezus chce to wykorzenić w naszych sercach, z naszego życia, po to, żebyśmy mogli stawać czyści i święci przed obliczem Boga Ojca i mieć z Nim społeczność, nie intelektualną, rzeczywistą. Moje sądy są odznaką mojego miłosierdzia, i łaski dla każdego, kto oddala się ode mnie, kto jest zwodzony przez ducha tego świata. Dawid był człowiekiem, który rozumiał łaskę pańską. Amen. Otwórzmy sobie Psalm 19, coś pokażę. Od 9 wiersza. Może od 8. Mówi tak. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Jest pytanie. Gdzie szukasz pokrzepienia swojej duszy? Jeśli nie szukasz u Pana, współczuję ci. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Świadectwo uczy mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta. Ostoi się na zawsze. Wyroki Pana, inne tłumaczenie mówią, sądy Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Posłuchajcie mnie, to mówi człowiek żyjący pod Starym Przymierzu, że sądy Pana są bardziej pożądane niż złoto. Wiecie dlaczego on to mówi? I są słodsze niż miód. Wiecie dlaczego? Bo on to rozumiał. On rozumiał i on oczekiwał, że sądy Pana oczyszczą jego życie, jego serce z wszelkiej nieprawości. W liście do Hebrajczyków Paweł mówił, ciało i krew nie odziedziczą królestwa. Coś przeczytam. Przeczytam z pewnego tłumaczenia biblijnego. To jest 1 Koryntian 15, rozdział 49 wiersz. Zatem jak od fizycznego narodzenia nosimy w sobie podobieństwo do tego, który był z prochu, czyli do Adama, tak od chwili duchowych narodzin zaczynamy nosić w sobie podobieństwo do tego, który jest z nieba. Zaczynamy nosić. Jest pytanie, inne tłumaczenie, nośmy. Będziemy nosić, nośmy. Czyli musimy się utożsamić z Jezusem. I to jeszcze, bracia i siostry, zapamiętajcie sobie, iż ciało i krew nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym, gdyż to, co jest zniszczalne, nie może mieć udziału w tym, co jest niezniszczalne. Coś jeszcze przeczytam z tego. Wiele lat temu, ponad 30 parę lat, Pan dał mi objawienie z tego. To, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Kochani, posłuchajcie mnie. Każdy z nas nosi w sobie duchowe DNA. Każdy z nas. I ono ma wpływ na fizyczne DNA człowieka. To duchowe DNA ma wpływ na fizyczne, a nie odwrotnie. Niedawno przyjechała moja kuzynka ze swoim wnuczkiem, chłopczykiem, zespołem Downa. Specjalnie przyjechała ze Lwowa z rodziną, żeby się pomodlić za to dziecko. Wiecie, jak mnie Pan poprowadził w tej modlitwie? Sam byłem zdziwiony. Panie, daj mu takie DNA, jakie Ty masz. I ona potem powiedziała, on pierwszy raz zjadł jabłko, mając 4,5 roku. Zaczął normalnie już mówić. Kto to zrobił? To nie ja. Jezus Chrystus. Dla Niego nie ma problemu, żeby zmienić DNA w człowieku. My wierzymy, że Bóg jest wszechmogący, ale czy tak naprawdę wierzymy, że On może coś dla nas zrobić? Pewne rzeczy On już zrobił. To, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. Wiecie, co to znaczy? To skażone DNA musi się przyoblec w DNA Boga Ojca. Wiecie, kiedy to się staje? Początek tego jest, kiedy naprawdę narodzimy się na nowo. Ale potem musimy wejść w ten proces, pozwolić Jezusowi wziąć siekierę i przyłożyć do korzenia. I coś wam powiem, to będzie bolało. Wiecie dlaczego? Bo to jest jakby wyrywanie cząstki naszej starej natury z nas. To zawsze boli. Wiecie, po co on to robi? Żeby stać się rzeczywistym królem tam w nas samych. Królem i Panem. Ze swoim królestwem, które jest niezniszczalne, nieporuszalne, nim nie można potrząsnąć. Ono jest wieczne, tam nie ma chorób, tam nie ma związań. To nie ma żadnych negatywnych rzeczy. To, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Musi. My mówimy, Jezus jest Panem. Wiecie, kiedy to można rozpoznać? Po owocach życia i owocach służby danej osoby. Bo ktoś, kto się narodził z Boga, zawsze będzie miał służbę dla Pana. Obojętnie jaką, ale będzie miał. Bo Duch Święty przychodzi, to jest Duch Jezusa Chrystusa, a Jezus był sługą. Amen? Więc siłą rzeczy będzie miał serce sługi. Nie po to, żeby Jemu służono, on przyszedł po to, żeby służyć innym. To dlatego jest ta obietnica, że jeśli będziemy służyć Bogu, Bóg oddali te pewne rzeczy, dlatego że w służbie przechodzisz też proces uświęcenia. To też jest zapisane tu. Gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo zapisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Ja wiem, że my na ziemi jesteśmy w procesie. Wiem o tym. Jest tylko pytanie, czy jesteś w tym procesie? Czy pozwalasz? Czy wpuszczasz do swego życia Jezusa ze swoim sądem, który chce osądzić nieprawość, która trzyma cię w więzach? Mógłbym mówić kilka godzin jeszcze na ten temat, ale dzisiaj nie będę. Może nagram te rzeczy. Będzie to dostępne na YouTubie kiedyś. Dzielę się z wami pewnymi bardzo prostymi prawdami. Wiecie, dzisiaj Kościół, ciało Chrystusa, tak naprawdę, ilu szczerych ludzi choruje, umierają, nie kończąc swojej służby w ciele Chrystusa. Czy to jest Boży plan? Nie. Jeśli chcesz mieć duchowy autorytet, posłuchaj mnie uważnie, to musisz nauczyć się żyć pod autorytetem, inaczej to nigdy nie przyjdzie. Nie licz na to. Wiecie, jaki jest problem człowieka? A co ty będziesz mi mówił? Ja jestem wolny. Komu jesteś poddany? Jezusowi Chrystusowi. Wam powiem, ja to potrafię rozpoznać. Od niektórych bunt aż emanuje z nich i niezależność. Ja to wyczuwam. Ale wyczuwam też głód i pragnienie czystego i świętego życia. Tacy ludzie poddają się. Oni umierają dla siebie po to, żeby Boża łaska uwolniła ich z czegoś. Dzisiejszy Kościół jest często podzielony. Coś wam powiem, ja nie oskarżam tych, którzy dzisiaj może siedzą w domu, nie wyjechali, a nie ma ich tutaj z tego Kościoła. Szczerze mówiąc, to jest mi ich żal. Bo oni są pod wpływem. I teraz jest pytanie. To co, Jezus nie ma mocy? Wam powiem. To w krzyżu jest moc. W śmierci Jezusa jest moc. My musimy naprawdę wiedzieć gdzieś w swoim wnętrzu, za co Jezus umierał. Co On zrobił dla nas. Wam powiem, kiedy serce to zrozumie, to upadnie na kolana z wdzięczności i zacznie Go wielbić jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela i Uzdrowiciela. I to będzie coś prawdziwego wypływającego z Jego serca. Wiecie, co Jezus powiedział? Mój Ojciec takich szuka. Ojciec nie szuka uwielbienia. Ojciec szuka czcicieli. Prawdziwych czcicieli. Powiem o kilku rzeczach, które są przeszkodą często. Wiecie, nie będę już tutaj mówił o niewiedzy. Jeśli o niewierze w to, co Jezus zrobił. I też jakby szczególnie z posługi. Największą przeszkodą przyjmowaniu, w manifestacji uzdrowienia na pewno jest niewiedza. Jeśli źle myślisz, jeśli nie znasz prawdy, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, no to nie będziesz przyjmował tego. Jest niewiara w to, co On zrobił. Jeśli nie wierzysz, diabeł ciągle będzie miał prawo do twojego życia. Jest nieprzebaczenie. Posługuję wielu ludziom, najczęściej ostatnio, w ostatnich czasach przyjezdnym. I kiedy dotykamy pewnych problemów, ja wiem, że niektórzy ludzie przeżyli traumy z dzieciństwa, byli wykorzystywani jakkolwiek. Emocjonalnie, fizycznie, finansowo. Posługiwałem takim ludziom. Musieli przebaczyć od serca. Kochani, posłuchajcie mnie. Przeszłości się nie zmieni już. Ona już nastąpiła. Możesz coś zrobić ze swoją przyszłością, ale przeszłości nie zmienisz. Niektórym bardzo trudno było przebaczyć sobie. Sam to przerobiłem, więc wiem, jak to jest. Łatwiej przebaczyć swoim wrogom niż sobie samemu. Zrodziłem kilku Ismaeli w swoim życiu. Nie chciałem, ale stało się. Bóg mnie ze wszystkich uwolnił. To się nie stało za pstryknięciem, ale uwolnił mnie. Z konsekwencji tego. Diabeł żeruje na tym, na urazach. Coś wam powiem, w kościołach jest masę plotek, masę narzekania. Jest brak szacunku w tym kraju w ogóle, jakichkolwiek autorytetów. Coś wam powiem, to jest grzech narodu. Niestety, a my jesteśmy częścią tego narodu. Więc to w jakiś sposób ma też wpływ i na nas. Taka jest prawda. Niektórzy jako dzieci bawili się we wróżby czy wywołanie duchów. Mi to tylko zabawa była. W świecie duchowym nie ma zabawy. Tam nie ma pustki. Niektórym Pan na modlitwie przypominał z dzieciństwa pewne rzeczy. A babcia brała mnie do takiej osoby, która robiła takie zaklinanie nade mną, żeby przyszło uzdrowienie. Jeśli to jest dorosła osoba, która nie może się pozbierać. Dlaczego? Bo to ma wpływ. Widzicie, to jest, to jest ta duchowa nieprawość, która została zakorzeniona w sercu tej osoby, która jest poraniona. Jako dziecko była wykorzystywana seksualnie. Dzisiaj mieszka z przyjaciółką i szuka Jezusa. I co, nie ma dla niej rozwiązania? Jest, Jezus za to też umierał. Nikt z nas nie może powiedzieć, jestem w porządku wobec Boga. Coś wam powiem. Ja kiedyś miałem spotkanie ze świętością Boga, wtedy, kiedy byłem już na nowo narodzony, miałem z Nim społeczność. Słyszałem Go. Przyszedłem na modlitwę. Boża świętość przyszła, upadłem na kolana twarzą do ziemi i bałem się ruszyć. I sobie myślałem, i coś wam powiem, jak twarzą do ziemi byłem, to tak jakbym na talerzu miał pod nos wszystkie te małe liski moje. A my na to nie zwracamy uwagi, prawda? A co by było, gdyby tak Pan na tym ekranie wyświetlił wszystkie twoje myśli, twoje zachowania, twoje słowa. A my myślimy, że Bóg tego nie widzi. Powiem wam, strusie tak żyją, chowa głowę w piasek i myśli, że go nie widać. Ale to jest właśnie to, jest co, wiecie skąd to wszystko jest? Z serca Jezus powiedział. A wiecie co to znaczy, że tam jest brud? Czyli tam jest pewna nieprawość, która powoduje, że w taki sposób żyjemy i funkcjonujemy. I my musimy pozwolić Jezusowi, żeby Jego sądy wypleniły to w nas. I coś wam powiem, to nie będzie łatwe i przyjemne. Ale w konsekwencji będziesz mógł oglądać Boga twarzą w twarz tutaj na ziemi już. Będziemy się modlić. Ja będę się modlić, kochani, taką modlitwą. Możecie się dziś zgodzić z nią, czy nie. To jest wasze serce, to jest od was zależy. Ale też będę się modlił za ten Kościół. Wiecie, Bóg powołał to miejsce przez swoje słowo. To nie był nigdy mój biznes. Ale kiedy patrzę na życie ludzi, wierzących i niewierzących, bardziej smutno mi jest, kiedy patrzę na życie wierzących. Niezależność jest tak mocno zakorzeniona w tak wielu sercach. Coś wam powiem, to jest grzech. To jest grzech, który oddziela cię od relacji miłości, od przyjmowania błogosławieństw. Bóg nie odrzuca człowieka, bo go kocha. To my nieraz w nieświadomy sposób odrzucamy Jego, odrzucamy Jego słowo, odrzucamy to, co On chce zrobić w nas. Wiecie, operacje na sercu nie są proste i przyjemne. Ale coś wam powiem. Ktoś, kto się pod to podda, prędzej czy później będzie błogosławiony w niesamowity sposób. Ja nie przypuszczałem, że Bóg tak pobłogosławi mnie, moją rodzinę. Ostatnio też słyszałem o tym, że jakiś tam pastor ma drugą żonę. Nie będę tego osądzał, bo to nie jest mój sługa, ja nie mam prawa. Ale coś wam powiem. Coś było nie tak w ich życiu. Ci oboje byli wierzącymi ludźmi i mówią, że się narodzili na nowo i nagle się rozchodzą, to coś jest nie tak. Moje zdanie jest takie, Wierzące małżeństwo nie powinno szukać drogi wyjścia, ale drogi przejścia z Jezusem. Bo tylko z Nim, bo bez Niego prędzej czy później to się rozleci. Niektórzy popełnili też błędy w tym. Muszą sobie wybaczyć. Ja wierzę, że Jezus ma moc pobłogosławić nasze pomyłki, kiedy my wyznamy to. Boże, to był mój grzech, moja niezależność. Stało się trudno. Nieraz są drugie małżeństwa, są inne dzieci. Na tym tylko dzieci cierpią. Czy to ma dla was sens, to co mówię? Dążcie do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. To nie są moje słowa. Wiecie, są jedni, którzy mają głód czystego i świętego życia i są za to gotowi zapłacić każdą cenę. A niektórzy chcą się bawić w Kościół. Ja jestem przeciwnikiem tego. Coś ci powiem, jeśli chcesz się podobać Jezusowi, to prędzej czy później przestaniesz się podobać ludziom i religijnym osobom. To jest tylko kwestia czasu. Niektórzy nawet tak zwani wbiją ci nóż w plecy i zdradzą ciebie. Ja tego nie mówię, ja to z książki, mówię to też z autopsji. I coś wam powiem. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, co przeszedłem, że On mnie przeprowadził w ogóle przez to, że dał mi taką łaskę, że nie zrezygnowałem. Gdybym wiedział, co mnie czeka, nie wszedłbym w to. Ja zawsze miałem głód żywego Boga i mam to do dzisiaj. Zamknijmy nasze oczy, będziemy się modlić. Ojcze Niebieski, przychodzimy teraz do Ciebie w imieniu Twego Syna Jezusa. Ojcze, chcemy Cię przeprosić, Ojcze, za ten grzech i wiary, Ojcze, w Twoją dobroć, w Twoją miłość. Proszę Cię, Ojcze, wybacz nam to. Panie, przepraszamy Cię też, Ojcze, za niewiarę w Twoje Słowo, że nie ufamy, Ojcze, Twojemu Słowu, nie ufamy Twojej mądrości, że tak często żyjemy we własnej sprawiedliwości, a nie w tym, co Ty dla nas przygotowałeś. Ojcze, przepraszamy Cię za wszelki bunt i niezależność wobec Ciebie i Twojego Słowa, które dałeś nam. Panie, proszę Cię też za grzechy naszych przodków. Panie, te znane i nieznane. Obyś wybaczył, Ojcze, te wszelkie grzechy, Ojcze, naszych rodziców z dwóch linii pokoleniowych, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych pradziadków, prapradziadków. W tych grzechach, Panie, nieczystości seksualnej aż do 10. pokolenia, tak jak mówi Twoje Słowo. Panie, prosimy Cię, żebyś wybaczył nam te grzechy. Panie, żebyś też przebaczył, Ojcze, ten grzech, który jest w naszym narodzie. Żebyś nam wybaczył, Ojcze, tą obłudę religijną, ten podział w narodzie, podział w Kościele, nawet tym ewangelicznym, za to wszelkie bałwochwalstwo, Cię też przepraszam, Panie, za wszelki grzech w tym Kościele. Za wszelki bunt i niezależność. Za takie łatwe i lekkie traktowanie Ciebie, Twojego Słowa, Twojego Świętego Ducha. Panie, proszę Cię, wybacz nam to. Panie Jezu, Ty znasz, Panie, każde serce. Panie, Ty widzisz te serca, które pragną Ciebie jako Boga żywego. Nie religijnego, ale żywego. Panie, proszę Cię, oczyść, Panie, nasze serca z wszelkiej nieprawości. Niech Twoja krew przelana obmyje, Panie, nas z tego i uwolni ze skutków tego, abyśmy mogli żyć takim czystym, świętym i poświęconym dla Ciebie życiem. Jezu, i proszę Cię, abyś udzielił nam swojej boskiej wiary, abyśmy mogli przyjmować, Ojcze, Panie, od Ciebie to, że umierałeś na krzyżu, tą pełnię swojego dziedzictwa. Panie, abyś ustanowił w naszym wewnętrznym człowieku, w naszym sercu Twoje absolutne panowanie i królowanie wraz z tą pełnią Twojego królestwa. Panie, abyśmy mogli stać się błogosławieństwem dla tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Panie, o to Cię prosimy. W ufności i w wierze. Panie, chcemy się modlić też, Panie, za wszelkie potrzeby, jakie tutaj jakakolwiek osoba ma. I proszę Ciebie, Panie, byś odpowiedział na te modlitwy. Ktokolwiek z Was ma jakąkolwiek potrzebę osobistą, niech przyjdzie. Czegokolwiek to dotyczy, coś w Twoim życiu osobistym. Wiecie, po wielu latach zrozumiałem, że prawdziwa pokuta jest darem Bożej łaski dla człowieka. Na początku tego nie rozumiałem. Bo prawdziwa pokuta, ona sięga serc i zmienia życie.